Temat dzisiejszej audycji: sowa uszata, tajemnicy, mieszkaniec krajobrazu rolniczego, a zatem sięgamy po mądrość, bo sowa to symbol i znak mądrości. Witam serdecznie pana Mariana Szymkiewicza, kierownika Muzeum Przyrody, Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Szczęść Boże, witamy bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam również serdecznie ojca i wszystkich słuchaczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Sowa uszata, a zatem zaczynamy, panie kierowniku.
No właśnie, mamy okres jesieni. Powoli będziemy przychodzili do późnej jesieni. W wielu miejscach w naszym kraju, w parkach miejskich, zwłaszcza tam, gdzie są jakieś skupiska drzew iglastych, pojawią się sowy. Pewnie znów będą o tym donosiły media, Teleexpress i bardzo dobrze. To właśnie niewielkie sowy średniej wielkości, które się tam pojawią, to są sowy uszate, które lubią spędzać, przynajmniej część z nich lubi spędzać zimę w bliskim sąsiedztwie człowieka, tworząc właśnie takie skupiska bardzo często na terenach miejskich. Czasem jest to cmentarz, czasem jakieś kupienie drzew blisko nawet jakiegoś biura albo w miejskim parku.
Jak zatem wygląda sowa uszata i czym możemy ją odróżnić od innych sów?
Sowa uszata jest wielkości gołębia, można by powiedzieć takiego większego, dużego gołębia, od najpospolitszej sowy naszego kraju, puszczyka. Jest nieco mniejsza, ale przede wszystkim ma taką sylwetkę wydłużoną, znacznie bardziej smukła. Charakterystycznym elementem są dwa sterczące pióra na głowie, które dla nas ludzi kojarzą się tylko i wyłącznie z uszami. To jest taka ozdoba, która pokazuje nastrój sowy. Ubarwienie takie typowo sowie, u sowy uszatej, czyli miękkie i skomplikowane w opisie, na takim miodowo-brązowym tle marmurkowe wzorki na piersi, podłużne prążki, kończyny pokryte piórami również, aż same palce także. To są takie wąskie piórka. Ogon, skrzydła dość długie, tempo zakończone. Całe upierzenie, jak upierzenie wszystkich sów, sprawia takie wrażenie puchate, miękkie. I u sowy uszatej, jak już powiedziałem, w przeciwieństwie do puszczyka, charakterystyczne właśnie te pióra uszne, tak no, można by nawet nazwać. Wyraźnie większa od występującej w pobliżu ludzi pójdźki. Od płomykówki wyróżnia się między innymi wielkością, przypomina płomykówkę, o której tutaj mówiliśmy chyba wiosną. Natomiast ma szlarę, czyli te pióra, które tworzą tą sowią twarz u sowy uszatej. Ta szlara z barwy jest kształtu okrągłego, u płomykówki ma kształt taki właśnie sercowaty. Tak pokrótce wygląda sowa uszata. Jest to bardzo ładny ptak, niestety bardzo mało widoczny poza tymi osobnikami, które zimują gdzieś w sąsiedztwie człowieka. To generalnie, choć jest to drugi najliczniejszy w naszym kraju gatunek sowy, to jest po prostu mało znana, ponieważ aktywna jest późnym zmierzchem, wczesną nocą, nad ranem, wtedy, kiedy śpimy, stąd z tego powodu jest mało znana.
Wspomnieliśmy o tych jesiennych siedliskach, czyli miejscach, w których możemy spotkać sowę uszatą, czyli parki, cmentarze i tym podobne. Na co dzień w jakich siedliskach występuje?
Sowa uszata jest mieszkańcem takiego urozmaiconego krajobrazu rolniczego, gdzie łąki przeplatają się z polami i rozmaicone są różnej wielkości kompleksami leśnymi, niewielkimi laskami, zadrzewieniami, a nawet i bardzo chętnie również większymi pasami żywopłotów, pasów drzew, a nawet pojedynczymi drzewami. Również chętnie zasiedla skraje dużych kompleksów leśnych, jeśli przylegają do pól i łąk. Do swego życia potrzebuje dwóch elementów. Pierwszym to są tereny rolnicze, łąki, pastwiska, grunty orne, na których poluje. A drugim elementem to jest miejsce, gdzie znajdzie opuszczone gniazdo wrony siwej, gawrona, sroki, czasem gołębia grzywacza, czasem ptaka drapieżnego, ale również niekiedy zdarza się także wiewiórki, w którym gniazduje, ponieważ jak większość sów, sama gniazda nie buduje i tu jest zdana na obecność tych gatunków, z których gniazd korzysta. Także to są właśnie te dwa elementy, które są sowie uszatej niezbędne do życia. No wbrew pozorom nie zawsze jest o to łatwo, zwłaszcza w dobie tych wielkich zmian, które zachodzą w naszym rolnictwie i w otaczającym nas krajobrazie. Unika wielkich kompleksów leśnych, chociaż tam, gdzie są jakieś takie większe polany, czy poligonowe, czy jakieś łąki, które są koszone, to spotykałem ją tu na południu Mazur, także w obrębie dużych kompleksów leśnych, ale pod warunkiem, że były te przestrzenie, na których może normalnie polować.
Teraz sięgnijmy do karty ulubionych dań sowy uszatej. Czym się odżywia?
Ulubionym pokarmem tej sowy są drobne gryzonie, zwłaszcza norniki, ale także mysz polna, wiele innych gryzoni z krajobrazu rolniczego o takiej przeciętnej masie. Ulubiona zdobycz to od 15 do 30 gram, a w ogóle chwyta zdobycz o masie tam od 5 do 140 gram. Jeśli są lata ubogie w gryzonie, wtedy takim pokarmem zastępczym są drobne ptaki, między innymi dzwońce, wróble, ptaki związane z bliskim sąsiedztwem człowieka, ale także inne cznadle, te, które może spotkać w krajobrazie rolniczym. Bardzo rzadko ofiarą padają płazy, częściej duże owady, niektóre prosto skrzydły, ale generalnie 90% to są właśnie drobne gryzonie, a w lata mysie, kiedy są gradacje gryzoni, to stanowią prawie w całości jej wyłączny pokarm.
Jak wygląda prywatne życie sowy uszatej?
No, sowa uszata jest u nas ptakiem częściowo wędrownym. Część populacji, część ptaków próbuje u nas przezimować. Ostatnie zimy bardzo łagodne sprzyjają temu, ale nie wędruje daleko, więc te ptaki, które pozostają już w lutym, w końcu stycznia, są w swoich rewirach lęgowych. Tam, gdzie się nic nie zmieniło, próbują gniazdować w tych samych miejscach. Oczywiście, jeśli to jest gniazdo wronie, takie troszkę mocniejsze, to może się zdarzyć, że może gniazdować w tym samym miejscu przez kilka sezonów, a jeśli jest to skromne gniazdo gołębia grzywacza, to bardzo często już po jednym sezonie sowy uszate muszą szukać nowego gniazda. Większość z nich przystępuje do lęgów w Europie Środkowej, to u nas również od drugiej połowy marca do połowy kwietnia. W tym okresie, gdybyśmy się udali już po zapadnięciu zmroku, godzinę po zapadnięciu zmroku, samce wówczas nawołują. To jest taki dość monotonny, charakterystyczny głos, taki powtarzane w odstępach. Nie jest jakiś głos, który by mocno się narzucał, jak głos puszczyka, czy innych, na przykład sowy włochatki, bardzo ładny głos. I takim właśnie tym nawoływaniem samiec informuje o zajętym rewirze, czy też jest to informacja dla kandydatki na partnerkę. Samica znosi od tym właśnie zajętym gnieździe wrony, sroki, gawrona. Samica znosi przeciętnie 4-6 jaj, kiedy jest pokarmu bardzo dużo, tych jaj może być nawet 8. Wysiadywaniem, które trwa około średnio 27-28 dni, zajmuje się tylko partnerka. W tym czasie jest ona oczywiście karmiona przez samca, ponieważ wysiadywanie rozpoczyna się od zniesienia pierwszego jaja. Młode również wykluwają się w takim dłuższym okresie. Jest między nimi duża różnica, ale potem to następuje dość szybka kompensacja tego wzrostu, także w sumie wspólnie osiągają ten wiek, kiedy stają się dorosłymi, opuszczają gniazda, a potem stają się dorosłymi. Przez pierwsze 2-3 tygodnie samica cały czas je ogrzewa, chroni. W tym czasie zdobywaniem pokarmu zajmuje się samiec, dopiero później również samica udaje się na łowy. Młode w wieku około 5-7 dni u młodych u piskląt otwierają się oczy, rosną bardzo szybko. W wieku 14 dni już tam sobie po tym gnieździe spokojnie chodzą, a kilka dni później jeszcze bez osiągnięcia zdolności lotu już wychodzą poza gniazdo. Są na tym etapie takich właśnie gałęziaków, jak się tak popularnie czasem mówi. Siedzą sobie na gałęziach w sąsiedztwie gniazda. Czasem się zdarzy, że spadną i korzystając ze szponów, pomocy dzioba i nawet skrzydeł po pniu wspinają się na górę. I tu właśnie jest dla nas uwaga, że jeśli ktoś w czasie takiej wycieczki gdzieś w lesie, czy w parku, czy w jakimś lasku znajdziemy takie piskle, nie zabieramy, zostawiamy, to najwyżej możemy posadzić na jakiejś wyższej gałęzi, z boku są niedaleko, w sąsiedztwie są rodzice i wieczorem tym maluchem na pewno się zajmą. Także gniazdo opuszczają wcześniej, samo gniazdo są w sąsiedztwie, w bliskim sąsiedztwie, a zdolność lotu osiągają w wieku około 35 dni. Potem jeszcze przez okres prawie 2 miesięcy są pod opieką rodziców i dopiero po tym okresie stają się w pełni samodzielne.
I jeszcze jedno pytanie, które towarzyszy wszystkim naszym spotkaniom. Mówimy także o zagrożeniach, które czyhają na poszczególne gatunki zwierząt. Wspomniał pan między innymi o zmieniającym się krajobrazie rolniczym.
Tak, tutaj wrogiem sowy uszatej, tak jak wielu innych ptaków zamieszkujących ten krajobraz, to jest między innymi ubożenie tej struktury przestrzennej krajobrazu, czyli właśnie znikanie grup drzew, zadrzewień, wycinane są śródpolne laski, śródpolne właśnie kępy drzew, pojedyncze drzewa. Bardzo często zamiana gruntów trwałych użytków zielonych na grunty orne, gdzie wysiewane są intensywne gatunki, które dają dużo masy zielonej, na przykład kukurydza, więc te wszystkie zabiegi wymagają uproszczenia tej struktury, duże maszyny, siewniki wymagają dużych przestrzeni, gdzie następują nawroty, a zadrzewienia, drzewa pojedyncze temu przeszkadzają i na tym tracą właśnie takie gatunki jak sowa uszata. No to oczywiście jest wszystko związane też z tym, że nie tylko sowa uszata, ale nie mają gdzie gniazdować chociażby wrony, nawet sroki, a uszatka gdyby była, no to wtedy też nie ma gdzie założyć swojego gniazda. Następnie chemizacja jest takim też tutaj ważnym elementem, aczkolwiek odgrywa ona teraz troszkę mniejszą rolę niż miało to w latach 60., 70., kiedy był słynny środek azotoksy i jego pochodne, czyli te wszystkie węglowodory chlorowane. Bardzo dużo psów uszatych ginie w trakcie polowań, przelotów, w wyniku kolizji z pojazdami, z pociągami również to się zdarza. Także jest to jedna z częstszych ofiar takich właśnie wypadków. No i są także czynniki naturalne, czyli te mroźne zimy, one teraz nie mają takiej roli, nie odgrywają takiej roli, jak miało to miejsce w latach 60., 70., kiedy nawrót czy silny okres mrozów no, był śmiertelnym niebezpieczeństwem dla tych psów, które pozostawały na zimę, psów uszatych, ale te straty z reguły gatunek rekompensował sobie w szybszym przyroście w następnych latach. No, sowy uszate niestety mają także wiele naturalnych drapieżników, padają ofiarą większych gatunków psów puchacza, nawet zagrożeniem może być puszczyk, ale także naszych szponiastych, myszołowa, gołębiarza. To są takie czynniki naturalne. No przede wszystkim niestety to są te pośrednie skutki działalności człowieka, czyli ubytek zadrzewień, grup drzew, co już mówiłem właśnie w tym otwartym krajobrazie, a co wiąże się między innymi ze zmianami, które zachodzą w rolnictwie. Tworzenie dużych areałów powoduje właśnie te zmiany, czyli nowe rolnictwo, nowoczesne rolnictwo i wielkopowierzchniowe nie sprzyja obecności, nie pomaga sowom uszatym, tak można było powiedzieć.
Bardzo dziękuję. Zaprosimy także naszych słuchaczy do telefonicznego kontaktu razem z nami. Dwa numery telefonów dla Polski Północnej i Południowej. 56 655 23 55 oraz 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. Sowa uszata, tajemniczy mieszkaniec krajobrazu rolniczego. Radio Maryja, prosimy bardzo, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pan mówiący o sowach powiedział, że sowy uszate giną wskutek polowania. Na sowy uszate się nie poluje, także myślę, że to jakieś przekłamanie.
Dziękuję ślicznie, bardzo proszę pan.
A w którym momencie powiedziałem, że wskutek polowania, no. Chyba źle pan usłyszał. Na sowy uszate polują ptaki szponiaste, ale nie ludzie. Czegoś takiego nie mówiłem, wyraźnie, no... To nie są moje słowa, proszę pana.
Czyli tak, że wyjaśniło się wszystko. Słuchajmy bardzo, bardzo uważnie, bo później mogą się pojawić jakieś rzeczywiście przekłamania. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca i gościa. Ja mam pytanie, czy albo nie dosłyszałam może, a jaki okres wysiadywania jaj jest tej sowy?
Dziękujemy. Bardzo proszę, pani Marianie.
Tak, wysiadywaniem zajmuje się tylko i wyłącznie samica i trwa to średnio od 27 do 28 dni. Czasem troszkę szybciej, czasem dłużej, w zależności jakie są warunki na zewnątrz. Kiedy jest zimniej, to jest to nieco dłużej i w tym czasie samica jest dokarmiana przez samca, więc jest bardzo ważna rola partnera, który zdobywa pokarm dla wysiadującej samicy.
Dziękujemy ślicznie i oczekujemy na kolejne telefony od państwa. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Maria, ty dzwoni. Z Kukuli na Komuławie mieszkam. Proszę ojca, ja mam, u nas jest taki mały kościółek, drewniany. I pod i w tym kościółku są nowe deski przybite, umalowane. I tam u góry pod dachem coś jest, jakaś dziura, tak jak pięść. I coś tam wchodzi. I chciałem zapytać, co to może być?
Dziękuję. No, zagadka.
Coś tam chodzi. Pan ładnie to określił, bo gdyby było powiedziane, że coś tam wlatuje, byłoby już dużo prościej. Ale mam nadzieję, że chodzi panu o ptaka. No, to może być płomykówka. To może być puszczyk, który lubi takie miejsca, a czasami nawet niewielka pójczka. Także no, stawiam na sowę płomykówkę, która lubi kościelne wieże. Jeśli ten otwór no, jest troszeczkę większy, no może być jeszcze puszczyk. Fajnie, dobrze, że jest taki otwór. Niestety coraz mniej kościołów ma swoje sowy, bo są też uszczelniane wieże i tutaj bardzo dużo zależy od księży proboszczów. Warto czasami zostawić jakiś niewielki otwór po to, by na przykład któraś z naszych sów, czy pomykówka, czy puszczyk mógłby sobie korzystać z wieży. Nic złego tam nie zrobi. Jedyne, co zostaje, to troszkę wypluwek, a te ptaki w naszym sąsiedztwie z uwagi na wszechobecną termomodernizację, która będzie nam towarzyszyła w wyniku oszczędzania energii, co jest oczywiście dobre też. No niestety te ptaki, nie tylko sowy, ale inne gatunki związane z naszymi budowlami i towarzyszące nam już od bardzo, bardzo dawna, no tracą miejsce gniazdowe.
Dziękujemy. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Halo?
Tak, bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Marian dzwoni z Raciborza.
Bardzo proszę, panie Marianie.
W ubiegłym roku znalazłem na podwórku, spadła z dachu, bo tam dachy są wysokie. No i mała sówka. No i wziąłem ją do domu i na drugi dzień pojechałem, tam kaj spadła i nie było jej.
Mhm.
Później przywiozłem drugą, bo na kominie miały gniazdo. Jak to pospadało wszystko na dół, to i drugą sąsiadka zawiozła gdzieś przy kościele tam jakieś gniazda. Ale obca sowa, czy weźmie, adoptuje takie małe piskle?
Raczej nie. To, nie wie pan, jaki to był gatunek, czy to był puszczyk, czy to była pójczka na przykład.
Żółta ślipka, takie żółte i młoda to było jeszcze.
No tak, to ciężko.
Na podwórku, no, bo tu mamy w Raciborzu też takie małe mini zoo. Nie wiem, czy ojciec był w Raciborzu. Jest takie mini zoo tam, Obora dzielnica się nazywa.
Dziękujemy pani Marianie. Co możemy pomóc?
No, w takiej sytuacji, jak ja mówiłem tutaj o sowie uszatej, która nie gniazduje w sąsiedztwie na budynkach, tylko to jest taki gatunek właśnie z kraju lasu i tych niewielkich lasków wśród pól i łąk, więc tam sprawa jest prostsza. Po prostu taką suskę, jak znajdziemy gdzieś na ziemi, to możemy ją wyżej troszeczkę posadzić, zastawiamy i idziemy. W przypadku budynku no jest to już troszkę bardziej skomplikowane, no bo jest najczęściej dużo osób, dużo ludzi różnych, są psy, są oczywiście koty. No i nie wiemy, gdzie można ją gdzieś tam ulokować. To trzeba byłoby wieczorem przyjść, popatrzeć i gdzieś się na pewno zobaczy rodziców, usłyszy i wtedy korzystając z drabiny czy z uprzejmości sąsiadów, którzy mogliby otworzyć strych, posadzić ją gdzieś tam na krawędzi dachu, ale jeśli nie ma takich możliwości, no to wówczas, tak jak tu w przypadku Raciborza, warto zanieść no, do ośrodka rehabilitacji ptaków czy ogrodu takiego parku zwierząt, gdzie no, jest fachowa opieka, która w wtedy może się tym zająć, albo oni mogą potem przywrócić tego ptaka z powrotem rodzicom. To na pewno są osoby, które wiedzą troszkę więcej niż przeciętna osoba.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże, Andrzej z Tarnowa się kłania.
Witamy, panie Andrzeju.
Ja chciałem tam usprawiedliwić tego pana, co tam mówił o polowaniach. To faktycznie pan prowadzący powiedział o tym, że wymieniał pan zagrożenia dla sowy. I powiedział pan o polowaniu. Ja sobie tak myślę, też mnie to zdziwiło właśnie, że polowanie, a tu panu chodziło o polowanie innych ptaków, nie? No.
Tak, tak. Sowa jest ofiarą polujących naszych szponiastów.
No właśnie, ja to też tak zrozumiałem, zdziwiłem się, to mówię, myślę, no sowa przecież jest, nie jest...
Nie. Także... No to jeśli to tak zabrzmiało, to poprzedniego pana słuchacza też przepraszam. Oczywiście nasze wszystkie sowy objęte są ścisłą ochroną gatunkową, są objęte ochroną. Te czasy, kiedy polowano na sowy, już dawno, dawno temu minęły, to był przełom początki XIX-XX wieku, kiedy wszystkie ptaki i drapieżne dzienne i sowy po prostu strzelano. Takie było podejście. Na szczęście to już się skończyło. Wszystkie sowy są objęte ochroną. Natomiast tak już mówię kolejny raz, że niestety sowa uszata ma sporo tych wrogów, także naturalnych, i pada ofiarą dużych gatunków sów i także naszych szponiastych, w tym nawet myszołowa. Nierzadko zdarza się, że ginie nawet taka samica wysiadująca, wówczas samiec musi sobie szukać nowej partnerki.
Dziękujemy ślicznie. Nasze dzisiejsze spotkanie dobiega końca. Porady ekologa. Dzisiaj temat naszej audycji: sowa uszata, tajemniczy mieszkaniec krajobrazu rolniczego. Bardzo dziękuję o poprowadzenie dzisiejszej audycji panu Marianowi Szymkiewiczowi, kierownikowi Muzeum Przyrody, Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Dziękuję, Bóg zapłać i do usłyszenia.
Dziękuję pięknie, szczęść Boże i do usłyszenia.